tylko ja wiem, jak dużo na tym zaoszczędzamy. I ty możesz mówić, nie, no ja to nie oszczędzam, ja po prostu...
Panie, ja tu płacę, to wymagam, ja tutaj nie lubię tak powoli, ja to lubię tak szybko.
Dorota mi podsyła takie 3, ja wybieram najdroższy z tych 3.
Szastam.
Jak pan.
Jak panicz. Jak pani, ja podróżuję jak pani.
A ty w ogóle nawet nie wiesz, że tam są takie noclegi tam po 1000 zł za noc, nie? I ty nawet sobie nie zdajesz z tego sprawy.
Wydawcy hajsu, odcinek 4. Miałem mówić numery odcinków, więc mówię numery odcinków.
Ale też musimy mówić nasze ksywki, tudzież...
ja nie mam ksywki, bo jestem dorosłym człowiekiem. Ja jestem Robert Jakub Rożen.
A ja jestem Dorota Wojtasiuk.
Dzisiaj porozmawiamy o podróżach i o tym, jak podróżować troszkę taniej niż drożej, ale nie za tanio.
Ale nie za drogo.
Tak.
Zobaczymy.
Zostańcie z nami. Ale na początku powiemy, na co ostatnio wydaliśmy hajs. Ja swój hajs wydałem ostatnio na pizzę. Dużo pizzy, bo byliśmy we Włoszech. I chciałbym polecić kebabownię w Bergamo Al Sultan. Niby kebabownia, ale jednak tak troszkę ambitniej próbują. Wyglądają mało apetycznie na zdjęciach. Ale
zachęcę.
Jak zrobią pizzę, to nie ma lepszej. To nie jest jakaś tam fancy pizza, tam fuzja smaków do pokropienia oliwą i konsumpcji nożem i widelcem. Nie, to jest pizza, ser ścieka, gorąca jest jak 150 i parzy w podniebienie i ser się ciągnie i jest super ekstra pyszna.
Jest pyszna, także potwierdzam.
Polecamy, a pan właściciel jest też bardzo fajny, bo to rodowity Palestyńczyk i potrafi, jak nie ma urwania głowy, to herbatę zaproponować za darmo. Jak się czeka, albo zapytać, co tam słychać, skąd jesteście, a na koniec zaprosić was do zwiedzenia Palestyny, bo Palestyna taka super.
Trzeba pojechać.
Dlatego
kiedyś.
Wyemigrował właśnie, taka super.
No fajnie jest mieć swoją ulubioną pizzerię w jakimś obcym mieście, w obcym kraju. Nie wiem, jak to o nas świadczy, że mamy taką...
Wydaje mi się, że jesteśmy już tymi nomadami.
Cyfrowi nomadzi.
Cyfrowi nomadzi. To jest
też,
tak.
Właśnie tym się zajmujemy teraz. No dobra. Dobra,
a ty na co wydałaś ostatnio pieniądze?
Ja wydałam pieniądze na podróże. Jeśli o tym powiem, to już będziemy musieli przejść do tematu głównego odcinka. Czy już jesteś na to gotowy?
Nie.
Na pewno nie chcesz się
nie,
jeszcze
bo
czymś
ja jeszcze
pochwalić?
Muszę się przyczepić do pewnej rzeczy.
A, okej.
Okay. Się muszę przyczepić do pewnej... Aha, ogłoszenie. Piszecie do nas listy, że drużyna z Katowic, piłkarska, nazywa się GKS Katowice. A nie Katowice tam Torpeda, czy coś tam, nie. GKS Katowice, tak.
Pozdrawiamy Katowice i pozdrawiamy Chorzów, bo okazuje się, że nas słucha, a my się tak troszkę podśmiewywaliśmy.
Ja się nie podśmiewywałem, ja jedynie zwracałem uwagę, że być może Stadion Ruchu Chorzów nie jest najlepszym miejscem do spania. Chociaż ja ostatnio widziałem wizualizację w Google. Polecam sobie wrzucić, jak ma wyglądać Stadion Ruchu Chorzów w przyszłości. Tak, generalnie ma mieć rozsuwany dach. I trybuny większe niż tam w Bayernie czy coś.
Wow.
Tak, ale nie tego się mam czepiać. Nie będę się czepiał w wizualizacji Stadionu Ruchu Chorzów, tylko będę się czepiał filmów na Netflixie, bo obejrzeliśmy ostatnio 2 filmy na Netflixie, które są oryginalnymi, podpisane jako Netflix Original. I pierwszy z nich to był Opiekun z Polem Radem i uwaga, z Seleną Gomez, więc nie byle kto. I... No nie był, od początku nie wyglądało to jako super oryginalny pomysł, no bo to jest o niepełnosprawnym chłopaku i jego opiekunie, opiekuna gra Paul Rudd i ruszają sobie na road trip. I to jest film o tym, że jak tylko się wpada na jakiś fajny pomysł, na wątek, to trzeba go ucinać i zażynać. I generalnie ten film ogląda się tak, że trochę nudy. O, ten wątek wygląda ciekawie, o, już go nie ma. Więc no nie bawiliśmy się dobrze.
No kurczę, no to jest film, który ma całkiem dobre oceny z tego, co widziałam, ale on jest taki bardzo powierzchowny, tak?
Tak, jest taki po prostu, no przeciętny to za mało powiedzieć, że to jest przeciętny film, bo ja nie mam problemu z filmami takimi okej, na tam 5, nie? 5/10. 6 na 10.
Dla mnie 5 na 10 to już jest dno.
No dobrze, no to połowa średniej, więc jest taki okej. Okay. Dobrze, no to tak 6, 7 na 10. To są spoko filmy. Nie wiem, jakiś Zombieland czy coś. Ale no ten film to jest... Jeszcze jest Selena Gomez, która w ogóle, nie wiem, nie jestem uprzedzony do niej jako do aktorki. Naprawdę, ale... nie jestem. Ale chcę powiedzieć, że ta pani wypadała bardziej wiarygodnie grając w serialach Disneya na Disney Channel. A przypomnijmy, że była wtedy dubbingowana.
No ale tutaj może miała ambitniejszą rolę, bo tutaj była taką zbuntowaną
postacią. Tam też była.
Okej. No, odstawała, ale niestety ja mam też uwagi takie bardziej techniczne do tego filmu, bo miałam wrażenie, że on technicznie tam był kiepsko zrealizowany, jakieś sceny niedoświetlone, jakieś kadry dziwne, jakaś taka praca kamery w ogóle
Przede wszystkim fantastyczny filtr na retrospekcjach, żebyśmy na pewno wiedzieli, że to są retrospekcje. Taki filtr, jakbyście sobie w Movie Makerze ustawili, no.
No słabo, kurczę, no ten Netflix, no widać, że idzie w ilość, a nie w jakość. Można by było...
Zwłaszcza jeżeli chodzi o filmy, nie?
Tak, jeśli chodzi o filmy, bo seriale, potrafiają się perełki, aczkolwiek jest parę takich seriali, które dobrze się bawiliśmy, jak oglądaliśmy, ale już nic nie pamiętamy. To jest taki zapychacz w ogóle.
Trochę tak. No. Ale nie no, do seriali nie ma się to czepiać, tam większość chyba jest jednak przynajmniej, trzyma poziom jakiś
no
tam.
No tak, kurczę, ja się staram być ambasadorką Netflixa, zresztą niedawno namówiłam przyjaciółkę na subskrypcję i teraz tutaj jestem ambasadorką, bo Netflix ciągle daje bardzo dużo świetnej rozrywki, tylko trzeba wiedzieć, co tam wybrać, gdzie szukać, bo tego tam jest tyle, że można naprawdę stracić długie godziny i bezpowrotnie. Tak.
Na pewno nie należy szukać w filmach Netflix Original. I to nie tylko w filmach aktorskich, ale jak się okazuje także w animacjach, bo drugim filmem, jaki żeśmy próbowali obejrzeć, jest Flavor of Youth. Flavors of Youth. Nigdy nie mogę zapamiętać.
A nie ma polskiego tytułu?
Nie mam pojęcia. Chyba nie.
Smaki młodości.
Powiedzmy. I to jest animacja zrealizowana przez 3 chińskich reżyserów i japońskie studio animacji. I muszę powiedzieć, że na początku wyglądało ślicznie, a potem stawało się coraz bardziej sztampowe. Niestety także pod względem animacji, bo to są 3 miniaturki, z czego pierwsza ma takie fragmenty. Pierwsza jest o zupie w ogóle, więc ta zupa, chińska zupa, jakaś po czy coś,
To było na S.
Nie przypomnę sobie.
No, taka zupa. Jak ramen,
taki,
tylko
na... Tak. Ten typ. No to ona jest pięknie animowana i pięknie wygląda. I te makarony, i te jajeczka w środku. No, wszystko super. No, tylko że nic za tym nie idzie. W sensie, no, jak się zorientowałem, że tutaj tematem przewodnim pierwszej miniaturki będzie zupa, no to oczekiwałem, to teraz tak powoli ta narracja się snuje, no będzie to wszystko opowiadane, jakieś historie przez pryzmat tej zupy, nie, to jest tak naprawdę opowieść o zupie, w sensie...
Czyli zupa nie jest pretekstem do...
Zupa nie jest żadnym pretekstem, to jest opowieść o zupie, do tego stopnia, że jak kobieta umiera...
Spoiler!
To mówi o zupie, to są jej po prostu ostatnie słowa, to są o zupie.
Okej. Okay. Nie zaspoilowałeś, kto umiera.
Nie zaspoilowałem, kto umiera. Ale nie wiem, jaki jest sens. Nie zaspoilowałem, babcia umiera.
Nie!
Tak, i jak wnuczek przylatuje do niej z Japonii, żeby w ostatnich chwilach się z nią pożegnać, to pierwsze, co mu mówi, to jest: o, wnusiu, już cię nie zabiorę na Ramenix. Już cię nigdy nie zabiorę. I umiera.
No zupa dla niektórych jest ważna.
A potem wnuczkowi jest smutno, ale zjada zupę i jest mu już lepiej.
Może duch babci reinkarnował się w tej zupie.
Jak próbowałem ustalić, kto ten film zrobił,
no,
to trafiłem na jakąś recenzję, w której było napisane, że no nie do końca, to jest chyba film dla młodszej widowni, raczej dla starszej, która już pewne rzeczy przeżyła w swoim życiu i która będzie mogła zrozumieć, co ten film ma do przekazania. Więc super w filmie. Dzięki, że mi to przekazałeś, że zupa jest ważna w życiu. No a druga miniaturka to już jest tak żenująca, że po prostu się w głowie nie mieści. To jest to tam siostrach, jedna jest modelką i jest stara, więc już jej nie biorą na okładki.
Znaczy stara, czy tak głodzi. Nie wiem, te 30 może już podchodzić pod 30.
Nie wiadomo, bo to Azjatka, to nie wiadomo. Jeszcze rysowana do tego, więc właściwie może mieć 14. No nie, no dobra. Ta jej siostra może mieć 14 równie dobrze.
No okej, okay, no modelka u kresu kariery.
Tak, która się głodzi i mdleje. Wow. I tam też nie ma nic więcej. I już wtedy sobie daliśmy spokój. I już trzeciej nie oglądaliśmy i chyba nigdy nie obejrzymy.
Może jest bardzo dobra.
No nie. Słabe to jest. Słabe to jest, że Netflix właśnie żeruje na takich rzeczach, mam wrażenie. Że właśnie robi taką animację, która wygląda naprawdę prześlicznie na tych screenach, na tym wszystkim. Wrzuca ją tak pomiędzy animację innych studiów i ta wygląda najładniej, bo ma tą miniaturkę z tą piękną zupą, więc którą bierzesz? Tą. Netflix Original. I już wiedziałem, że coś będzie nie tak.
No szkoda.
No, smutne. Dobra, to już możesz mówić o swojej darmowej
super
rzeczy.
Dzięki za wprowadzenie mnie w nastrój. Okej, na co wydałam ostatnio pieniądze? Otóż sporo pieniędzy ostatnio wydałam na podróże i zaczęło się od tego, że pojechałam na babski weekend z jogą, dietą roślinną i kajakami nad jezioro. I od takiego zwykłego babskiego weekendu różniło go to, że było organizowane przez blogerkę. I tutaj od razu kojarzą się nam ferie z youtuberami i wszystkie takie...
Gimper. Był Gimper?
No właśnie nie. To takie, jakby przychodzą nam na myśl takie sposoby na wyciągnięcie kasy, na jakieś zmonetyzowanie swojej jakby publiczności blogowej w tym przypadku. Ja byłam na wyjeździe z Karoliną Ponzo i absolutnie nie czuję się
zmonetyzowana.
Nie. Tyle, ile dostałam po prostu podczas tego weekendu, to było niesamowite. Karolina Ponzo, jeśli nie słyszeliście, jest blogerką podróżniczą i też ten wyjazd zebrał do kupy właśnie dziewczyny, które się mocno jarają podróżami. No ale właśnie była też yoga i dieta wegetariańska, bo wegańska to nie zupełnie. I wrzucimy wam w opis w ogóle, kto to organizował poza Karoliną Ponzo, bo warto sprawdzić te dziewczyny. I...
Bo to jakby jest jeszcze w tym
roku. No właśnie tak, bo jest jeszcze jeden termin w tym roku i to naprawdę nie był drogi wyjazd jak na to, co ja tam dostałam i jak miło spędziliśmy czas i mieliśmy też warsztaty, taki wykład z taniego podróżowania.
Więc generalnie po prostu opowiem wam teraz, Dorota, wszystko, co tam usłyszała na tym wykładzie. No. I...
Nie, właśnie nie. Ja opowiem trochę z mojego własnego doświadczenia, jakby takich wskazówek, które się przydadzą troszkę na takie podróże w inne rejony świata, bo Karolina Ponzo po całym świecie podróżuje, a my tutaj możemy się wypowiedzieć o drobnym skrawku. No to odeślę was do jej bloga i do właśnie takich wyjazdów z nią, bo jest niesamowita, naprawdę dzieli się wiedzą, jest po prostu tak ciepłą osobą, że polecam. No to jest świetnie wydany hajs. I trochę mnie to natchnęło do tego, żebyśmy pogadali o podróżach i o pieniądzach i oszczędzaniu w kontekście podróży. Właśnie mam takie pytanie do ciebie. Jakie ty masz podejście do podróżowania, do oszczędzania w podróży? Czy jak się czujesz, kiedy jedziesz na przykład do takiego kraju, w którym jest drożej niż w Polsce, a właściwie gdziekolwiek na zachód nie pojedziemy? To jest drożej i uważasz na... Przeliczasz te euro na złotówki? Uważasz
niestety,
czy
tak.
Nie?
Niestety czuję się źle najczęściej. Najczęściej przeliczam bardzo aż do połowy gdzieś tak wyjazdu na przykład, nie? Gdzie mi się już to powoli mi to odchodzi. Najłatwiej mi jest to zrobić, kiedy mam gotówkę. Kiedy po prostu no... Trzymam te pieniądze, widzę fizycznie, mam tyle pieniędzy i zaczynam już myśleć w euro, a nie w złotówkach. No, mam z tym problem. Staram się to zwalczać troszkę w sobie, że no już kiedy są wakacje, to są wakacje. Ja jestem w ogóle zwolennikiem takiego troszkę szukania złotego środka, bo uważam, że na wiele rzeczy nie ma co wydawać pieniędzy i jakby all inclusive to nie jest mój sposób spędzania wakacji. Wolę zapłacić zdecydowanie mniej i musieć potem się zastanawiać, na przykład czasem ugotować sobie obiad, albo no nie mieć plaży pod oknem. No poza tym no ja nie leżę plackiem raczej, więc no większość pieniędzy, które wydaję w trakcie podróży, to są chyba transport w ogóle.
No tak bym też powiedziała, moim zdaniem.
Znaczy poza lokum, nie?
No tak, no bo takie dwa główne filary, nie? Kosztów, których się no nie da praktycznie uniknąć. To jest transport i nocleg. No czy się da, czy się nie da uniknąć. Są opcje darmowe lub prawie darmowe typu autostop. Jeśli chodzi o nocleg, to couchsurfing, natomiast nie każdemu będzie to odpowiadało. Nie wiem, może wyjaśnię pokrótce, na czym couchsurfing polega, bo jest to, wydaje mi się, dosyć znane, ale nie każdy, nie
tak
każdy
już?
Mógł.
Czyli najpierw uporamy się z tymi takimi mega tanimi rzeczami.
Tak, jeśli chodzi o właśnie o to podejście, ten couchsurfing i stop to nie będą rzeczy dla każdego, dlatego też nie uważam, że każdy powinien, znaczy każdy musi znaleźć swój sposób na podróżowanie i są ludzie, którzy będą potrafili bardzo budżetowo gdzieś pojechać i będą się świetnie bawić, a są ludzie, którzy na takim wyjeździe tylko się zmęczą i wpadną w jakąś taką paranoję, że o, tutaj euro za dużo, tu euro za mało i czasami dla własnego zdrowia psychicznego trzeba sobie, jeśli sobie ktoś może na to pozwolić, to przyjąć ten jakiś tam większy limit do wydania i w ramach tego limitu po prostu już nie liczę, mam wakacje, to mam wakacje.
Tak, ja jestem w ogóle zdania, że czymś, na czym nie można po prostu oszczędzać przesadnie, to jest miejsce do spania, bo to jest to miejsce, w którym po całym dniu jakiegoś łażenia po górach albo po całym dniu zwiedzania, to jest miejsce, do którego wracamy i w którym chcemy odpocząć. I nawet jeżeli to jest, jeżeli to jest jakiś wyjazd taki naprawdę hardkorowy, namiot z miejsca na miejsce, czasami bez jakichś tam udogodnień sanitarnych, tak? No to okej, tak? To jest inny rodzaj wyjazdu, ale mówimy o takim, powiedzmy, wyjeździe, żeby coś pozjeżdżać, żeby pochodzić po górach, czy coś takiego, no to moim zdaniem, jeżeli nas stać, to nie ma sensu pchać się za wszelką cenę do hosteli, w których jest tanio, tylko fajnie jest mieć swój kawałek przestrzeni, swój pokój, miejsce, w którym możemy poczuć się komfortowo, w którym nikt obcy na mnie nie wlezie. Tak samo jeżeli chodzi o pole namiotowe, no to jeżeli mamy taką możliwość, to ja jestem zdania, że warto skorzystać z pola namiotowego z lepszym standardem, z dostępem do bieżącej wody, z porządnymi toaletami, z porządnymi prysznicami.
No, tak, te prysznice i w ogóle jeśli chodzi o takie dłuższe wyjazdy, to, no to ja tu się z tobą zgodzę, że bardzo męczące było dla mnie spanie ileś tam nocy pod rząd, czy z rzędu się mówi.
Nie wiem. Prowadzę ten kącik.
Jedna z tych wersji jest poprawna, właśnie w namiocie i raz na kilka dni fajnie było normalnie się położyć w normalnym ludzkim łóżku, ale no, niektórym odpowiada spanie przez 3 czy 5 tygodni w namiocie.
Ale nie, ja nie mam nic przeciwko namiotowi. Mi raczej zależy na strefie takiej na prywatności, nie?
Okej, no właśnie, no to tutaj tu już widzimy małą różnicę, bo wydaje mi się, że mnie trochę mniej na tym zależy. W sensie jestem w stanie spać w hostelu, w łóżku jakby piętrowym, nawet jeśli wiem, że w tym pokoju będą jacyś obcy ludzie, chociaż zdarzyło mi się raz czy dwa, że dostałam prawie pusty pokój w hostelu, no ale różnie bywa. No i trzeba dostosować do swoich ograniczeń, do swojej strefy komfortu i tak dalej, więc ja wyznaję takie podejście bez spiny, żeby zaoszczędzić na tym, na czym wiemy, jak zaoszczędzić na tym, co możemy sobie tam przewidzieć, a jeśli się trafią jakieś niespodziewane wydatki, bo zawsze się trafią w podróży, no to nie zaprzątać sobie tym głowy, w sensie nie martwić się o tym, zwłaszcza po fakcie, że na coś wydaliśmy kasę, no bo to w ogóle nam psuje wakacje. No? Jeśli się okaże, że jedyny sposób, żeby wrócić do hotelu, no to jest wziąć taksówkę, bo już zlamiliśmy i nie ma jak, no to już nie rozpaczać, no zdarza się.
No tak, no ale to też zaczynamy wchodzić w taki punkt, w którym mówimy, no nie przejmujcie się wydawaniem pieniędzy na wakacjach, no przecież macie pieniądze. No nie.
No właśnie no, nie.
Nie zawsze się ma pieniądze.
Nie, niektórzy nie mają. No i okej, więc jeśli, tak jak już zaczęłam, są sposoby na praktycznie darmowe spanie, czyli Couchsurfing, to taki portal, który zrzesza ludzi, którzy udostępniają łóżka czy przestrzeń do spania w swoich domach, mieszkaniach oraz ludzi, którzy szukają takowych. Na całym świecie bardzo często tam można spotkać ludzi niezmiernie interesujących, z jakimiś ciekawymi zainteresowaniami i też chętnych do jakichś interakcji społecznych. No i w teorii jest to nocleg za darmo. Oczywiście wiąże się to z pewnymi minusami, czyli nie zawsze łatwo jest znaleźć w danym terminie, w danym miejscu hosta, który by nas przenocował. On też, skoro mu nie płacimy, to on jakby on nie jest do niczego zobowiązany, więc może w każdej chwili odwołać. No jakby no nie wiemy, jaki będzie do końca standard tam, nie wiemy, czego się spodziewać. I też wypadałoby coś mu przywieźć, na przykład jakiś prezent, albo mu pomóc w domu, w jakiejś pracy domowej, czy w sprzątaniu za to, żeby się odwdzięczyć, czy spędzić z nim czas, więc to nie do końca się wpasowuje w schemat wakacyjny, taki turystyczny, jeśli ktoś chce sobie jechać zupełnie turystycznie w nowe miejsce i tam poświęcić 100% czasu na zwiedzanie, no to może nie mieć tyle tego czasu, bo trzeba się jakby pozajmować trochę, w cudzysłowie, tym hostem. No i z couchsurfingiem jest też taka sprawa, że on się powoli w ostatnich latach zmienia trochę w taki portal randkowy, randkowo-matrymonialny, bo jest sporo takich ofert od osób, które szukają też czegoś więcej, jakiejś przelotnej znajomości, też romantycznej, więc to też trzeba na to uważać i dobrze jest na początku ustalić zasady. Żeby było wiadomo, na czym stoimy. No, różnie bywa. Słyszałam o paru historiach takich, koleżanka mi mówiła, że miała propozycję właśnie chyba trójkąta w ogóle z hostem, u którym spała, i z koleżanką odmówiły i on powiedział, że okej, nie ma problemu, w sensie nadal mogą spać, tylko zapytał, bo czasami się zgadzają. Czasami się uda, nie? No, warto spróbować. I tak, no i to jest jeden sposób na darmowe spanie, drugi to znajomi. I tutaj nie ograniczajmy się do tylko naszych znajomych, ale są znajomi znajomych i znajomi rodziny. I czasami się może okazać, że ktoś tam z waszych znajomych ma rodzinę w, nie wiem, Belgii i może was tam za darmo przynocować. No to tak, jeśli tylko rzeczywiście was przyciśnie budżet, no bo nie każdy może sobie pozwolić na to, co powiedziałeś, że no dla mnie najważniejszy jest komfort spania. Czasami jest tak, że no bardzo nam zależy na pojechaniu gdzieś i
znaczy, no wiesz co, komfort spania. No ja jestem osobą, która nie wytrzymałaby na couchsurfingu, bo ja bym był spięty, cały czas bym się zastanawiał, czy nie przeszkadzam mojemu hostowi, czy coś w tym stylu. Mi nawet nie chodzi o komfort spania, znaczy zresztą użyłem określenia, że nie warto oszczędzać na tym, tak? Czyli jeżeli mamy kilka pól do potencjalnych oszczędności, no to moim zdaniem ostatnią pulą jest miejsce do spania, tak?
Okej, okay. Natomiast dobra.
No nie warto brać być może najtańszego lokum, jeżeli możemy sobie pozwolić na troszkę wyższe, no bo najtańsze lokum to skończy się potem tak jak ty w Chorzowie, no. Że jakbyś się nie zorientowała, no to wylądowałabyś pod stadionem, kurde, cholera wie w czym. No.
Tak, tak, chociaż no, słuchaj, no, muszę ci powiedzieć, że bardzo często kiedy jeździmy, to my bierzemy najtańsze lokum za granicą, albo drugie najtańsze. Więc
prawda.
Jakby tutaj trochę mi zepsułeś mój tok rozumowania, bo my jak najbardziej, jeśli jeździmy razem, oszczędzamy na noclegu bardzo dużo, bo nie mamy pokoju z telewizorem, czy z wielkim, jakimś wielkim metrażem i w ogóle
no dobra,
nie
ale
śpimy
nie decydujemy
w hotelach.
Nie decydujemy się na hostele, w których mamy na przykład pokoje włączone, tak?
No tak, tak. No ale
to
jest ciągle
coraz mniej chyba takich jest w ogóle.
Nie no, jakby są, no, ale ciągle jakby te noclegi, które wybieramy, one są niewiele droższe od hosteli. To uwierz mi, że mamy jeszcze całą skalę jakby dużo wyżej i dużo wyższych standardów.
Okej, w takim razie cofam wszystko, co mówiłem do tej pory i jednak oszczędzam na spanie.
Wydało się, kto nam ogarnia noclegi.
Tak.
Owszem, czasami jest tak, że troszeczkę weźmiemy wyższy standard, jeśli chcemy mieć więcej miejsca w pokoju, bo to paradoksalnie, jeśli się na przykład jedzie w góry, nie pamięta się o tym, że na przykład po górach wracasz z tyrany i chcesz się gdzieś położyć i nie chcesz w brudnych ciuchach się kłaść do łóżka, tylko fajniej mieć na przykład w pokoju kanapę, a nie na przykład łóżko,
no
którego
tak,
pokój, którego 90% zajmuje łóżko i możesz się położyć na łazience.
Łazience na podłodze. Tak. To znaczy połowa ciała w łazience, nie?
No.
A połowa...
Nie, natomiast to jakby wydaje mi się, że nasz sposób podróżowania to jest bardziej taki bez luksusów i właśnie bez TV, bez jakichś tam, nie wiem, spa w hotelu, bo niektórzy też mają takie wymagania, ale jakby z jakąś minimalną godnością. To jest to, co sobie zanotowałam. Filozofia podróżowania wydawców hajsu.
Między all inclusive a godnością. Tak, my się staramy tak na środku.
Tak, środku.
Złoty środek.
No to jak już zaczęliśmy o tych noclegach, podejrzewam, że jeśli czułbyś się nieswojo w obecności hosta z couchsurfingu, to też mógłbyś się czuć nieswojo w niektórych pokojach z Airbnb. Bo na Airbnb, kolejny portal, wszystkie linki będą w opisach, jeśli nie kojarzycie, w którym można, wynajmuje się pokoje i mieszkania prywatne, aczkolwiek często tam są takie też ogłoszenia, które są no, mieszkaniami tylko na wynajem i nie mają nic wspólnego z pierwotną ideą tego portalu, bo to zaczęło się od Airbnb, pochodzi od Air Bed and Breakfast, a Airbed to jest Brzuszko odmuchane, czyli materac dmuchany. I studenci, którzy zakładali ten startup jeszcze wtedy, jakby wpadli na taki pomysł, żeby ktoś mi się dorzucił do czynszu, w studenckim mieszkaniu będą wynajmować materac dmuchany, bo nawet nie mieli łóżka na wynajem. I stąd jest Airbnb. No i czasami tam się zdarzają pokoje w autentycznych mieszkaniach ludzi, którzy jakby tam mieszkają w tych miejscach, do których się wybierasz. I mi się zdarzyło mieszkać właśnie z właścicielem. To też potrafi być krępujące. No trzeba się zastanowić.
Nie, to jest przypał przede wszystkim. To jest tak jak mieszkać w mieszkaniu, wynajmować mieszkanie, którego właściciel na przykład mieszka razem z tobą, tak?
No to jest,
wynajmować
to jest
tylko pokój. W ogóle nie, w ogóle jest najgorzej.
Znaczy,
nie wiadomo, co zrobić, co wolno, co nie wolno. No jak właściciel jest super wyluzowany, no to spoko. No ale bardzo często jest tak, że przynajmniej na początku, no nie wiadomo, na ile sobie można pozwolić, o co chodzi. Czy tutaj jak, nie wiem, rozpędzę się w przedpokoju i posunę się tak na dywaniku, zrobię taki wślizg, to czy on się wścieknie, czy co? No...
Co ty robisz w tych mieszkaniach? Nie wiedziałam, że masz takie plany wakacyjne. Będę się ślizgał.
No nie mówię nie, no teraz nie mówię o wakacjach, to w ogóle.
Okej.
Okay. Nie,
no to, no to wakacje jakby są troszkę inną sytuacją niż mieszkanie na stałe. Rzeczywiście mieszkanie z właścicielem jest trochę przypałowe. Ale jeśli jedziesz w nowe miejsce i chcesz poznać kulturę, to jest świetna okazja. Ten host, ten właściciel się może okazać bardzo miłą osobą. I może ci polecić, dokąd pójść, co teraz jest fajnego na mieście, dokąd iść, dokąd nie iść, bo czasami jest niebezpiecznie w niektórych miejscach. No i przede wszystkim to mieszkanie jest autentyczne. To nie jest hotel, który, nie wiem, tam jakaś sieciówka, która w każdym kraju wygląda tak samo i w ogóle możesz się nawet nie zorientować, gdzie jesteś, tylko jesteś zanurzony w tym... doświadczeniu kulturowym. To jest piękne.
No niby tak, ale z drugiej strony teraz jest już, no dobra, no to jeszcze zależy, gdzie jedziesz. No ale jak jedziesz, to nie szukając daleko, nie wiem, Włoch, to czy to rzeczywiście będzie takie różne, czy to rzeczywiście będzie takie niesamowite przeżycie kulturowe?
Czasami się zdarza, aczkolwiek faktycznie, jeśli chodzi o takie kurorty, to tam na Airbnb traficie też na typowe mieszkania na wynajem, które będą po prostu w stylu ogólnoeuropejskim urządzone i będą tak samo jak hotele. Ale Airbnb ma niesamowite zalety, jeśli się podróżuje w grupie, to wtedy mieszkanie potrafi być naprawdę tanio, jeśli się weźmie całe mieszkanie dla grupy. Tylko trzeba też uważać na dodatkowe opłaty, bo tam, kurczę, to Airbnb kusi takimi niskimi cenami, jak się to wszystko przeklika, to się okazuje, że jest dużo, dużo więcej, bo dochodzą jakieś opłaty za sprzątanie, opłata manipulacyjna, coś tam. Troszkę jest zawód czasami, ale warto przemyśleć. No i alternatywą jest Booking, serwis do rezerwowania noclegów wszelkiego rodzaju, począwszy od namiotów, aż po apartamenty. I no tu nie muszę wyjaśniać zasady działania, natomiast warto jest na nim się zainteresować programem lojalnościowym Genius się pisze, który jest zupełnie za darmo i łatwo go aktywować, bo chyba wystarczy dwa pobyty zrealizować i on daje dosyć spore zniżki, w sensie jak znajomi gdzieś tam rezerwują noclegi na Bookingu, to ja sprawdzam u siebie i zawsze mam taniej i tak.
I no właśnie, a na czym polega? Właśnie w ogóle na czym oni zarabiają, jeżeli chodzi o tego Geniusa? No bo on rzeczywiście daje spore zniżki.
Znaczy sporo, tam 10-15%.
No nie? Dobra, to nie jest,
ale przy dużej kwocie.
Przy dużej kwocie, no to jest spoko opcja.
No generalnie Booking bardzo dużo zarabia na tych, którzy się wystawiają. I on ma świetną ofertę dla klientów i dobrze, oferuje bardzo dobrą obsługę klienta. Jest w stanie też ciebie jako klienta obronić przed niesłownym gospodarzem, jeśli na przykład wynajmujesz apartament. I to jest super. Natomiast z tego, co słyszałam, to no to bardzo duże prowizje jakby bierze.
Nie? Podsumujmy troszkę, bo to jest ważne. Booking okay. Przede wszystkim, poza tym, że ma dobre ceny, oferuje nam... poza programami lojalnościowymi i tak dalej, oferuje nam szczyptę bezpieczeństwa.
Mhm.
Bo to nie jest... Nie zawsze opłaca się dogadać na boku z właścicielem jakiegoś tam bed and breakfast, żeby zapłacić troszkę mniej. Ponieważ jeżeli coś nam wybitnie nie pasuje, coś się nie zgadza z opisem i tak dalej, no to potrafią robić problemy hości.
Tak, a słyszałam, że Booking jest w stanie zainterweniować
dokładnie,
w takiej sytuacji.
Dokładnie. I to nawet na tyle zainterweniować, w sensie, że ciebie nic nie interesuje, tak? Że stwierdzasz, mówisz właścicielowi, sorry, stary, ja się wyprowadzam, tak?
Mhm.
I dwa ostatnie dni spędzasz gdzie indziej, a Booking to załatwia, nie? I Booking zwraca ci pieniądze i Booking się dogaduje z tym człowiekiem.
Mhm.
Więc no, to jest spoko. Fajny jest ten program lojalnościowy. Nie, jeżeli chodzi o Airbnb, to czy Airbnb orientujesz się? Czy potrafi świadczyć takie usługi jak Booking? Czy to jest właściwie tylko sama jakby strona, na której ludzie się wystawiają i ona ci za dużo nie pomoże, nic takiego?
Znaczy to jest taki ewidentny pośrednik, bo wszystkie pieniądze idą przez Airbnb w ogóle, wydaje mi się. Ja do tej pory płaciłam kartami kredytowymi.
No tak, ale czy to jest taki pośrednik, w sensie udostępnia rynek? Tworzy rynek?
Nie,
czy...
no, trochę go nadzoruje. No, jest jakaś tam ochrona jest, natomiast mi się zdarzyło raz czy dwa, że mi ktoś odwołał pobyt i tam raz podano jakąś awarię hydrauliczną. No, ciężko to zweryfikować, ale zdarzyło mi się. No i to jest rzeczywiście mniej pewne niż taki Booking, no bo no zwłaszcza jeśli w ogóle przez Booking rezerwujesz sobie hotel, no to masz raczej pewność. Jak coś wypadnie, to ci ten hotel znajdzie alternatywny nocleg w ogóle, czasami w wyższym standardzie w tej cenie. Natomiast w Airbnb no nie dostaniesz chyba odszkodowania. Możesz dostać jakiś tam kupon. Na pewno tam
jest... super.
Znaczy kupon w sensie no, zniżkę na inną rezerwację. No, to tak to się zdarza. I, no i też za polecanie, nie? Jest, są, dostajesz kupony za polecanie innym, ale to jakby już wszędzie to działa.
Nie, ja nigdy już nie korzystałem z Airbnb, muszę się przyznać.
O, to ja korzystałam, byłam zadowolona. No z wyjątkiem tych paru razy, kiedy coś tam... Ale nie, ogólnie byłam bardzo zadowolona i mieszkania potrafią być mega super, naprawdę. Tylko to się wtedy opłaca, jeśli jesteś w większej grupie. No nie zachęcam do bycia w większej grupie, niż dopuszcza właściwie mieszkania.
To jest trochę standardem, mam wrażenie, w wielu sytuacjach, jak słucham ludzi, że wynajmowanie mieszkania na tyle i tyle osób, a jest się w tam... 50% więcej albo 100 razy więcej.
100 razy.
100 razy więcej.
Robimy po prostu imprezę otwarte.
Stoimy
otwarte
obok
na,
siebie po prostu.
Wydarzenie otwarte na Facebooku i zapraszamy wszystkich z miasta.
Tak.
Nie, no. Znaczy to jest czasami tak, że właściciel mieszkania tam pisze, że go nie obchodzi, ile będzie osób. I to wydaje mi się, że w takich sytuacjach to jak najbardziej wtedy.
No to jest tak swoją drogą takie dosyć uczciwe, nie? Bo jednak wynajmujesz mieszkanie.
No ale rachunki za wodę.
No to prawda,
no,
okej.
Okay. Wiesz, woda jest droga. Okay. W ogóle no, w Warszawie przynajmniej jakoś strasznie dużo za wodę płacimy. Dobra, bo my tu się rozdrabniamy. A dopiero to jest jeden z filarów, w miarę ogarnęliśmy. A co z transportem? Jak można zaoszczędzić na transporcie? Bo to jest też zagwozdka. I nie chcemy łapać stopa, bo się boimy. Załóżmy. Niektórzy lubią, ale też bywa to problematyczne. To co? Są tanie loty. Nie są już takie tanie jak kilka lat temu. Kiedy weszły do Polski tanie linie lotnicze, to tam wtedy...
No to kilkanaście? Kilka?
No, kilka lat temu. No jeszcze kilka lat temu były naprawdę tanie bilety, w sensie tam za 39 zł, a w tej chwili już...
No nie, ale mówię o tym, że powiedziałeś, że weszły kilka lat
no,
temu.
No, 9-10 lat temu...
Serio?
Mogło... No, nie jestem pewna, ale na pewno nie 20.
Ja bym przez kilkanaście lat.
Dobra.
Ciekawe.
Oczywiście jest cała część internetu poświęcona szukaniu, wynajdowaniu okazji, błędów, systemów w tanich liniach lotniczych, czy w ogóle w liniach lotniczych. No to jeśli chcecie się tym zajmować, proszę bardzo, droga wolna jest multum źródeł, z których można korzystać, ale nie każdy ma możliwość dostosowania się do takich terminów, jakie akurat będą w tej promocji. I dla takich osób tutaj po prostu proponowałabym Skyscannera. Skyscanner jest świetną wyszukiwarką, porównywarką cen. Jeśli mamy jakiś konkretny termin i nie chcemy poświęcać godzin na wyszukiwanie lotów, to on wystarcza w zupełności. Jeśli chodzi o loty, to też warto jest zastanowić się nad zaoszczędzeniem na bagażu, bo bagaż jest, zwłaszcza w przypadku tanich linii lotniczych, istotnym kosztem. I tak jak teraz nie można, znaczy można, trudno by było pojechać na wyjazd więcej niż kilkudniowy z bagażem podręcznym Wizera, bo w tej chwili to jest mały plecaczek, to się co jakiś czas zmienia.
To jest właściwie, jak się trzymać tych wymiarów, to jest taka większa damska torebka w ogóle, nie? Albo taka torba, jak sobie nosisz na uczelnię.
No tak, no taki plecak jak do szkoły, tylko nie mocno wypchany.
No
więc bardzo często trzeba brać bagaż do luku rejestrowany, ale też. Jeśli jedziecie w kilka osób, to można się tym podzielić. No bo sorry, nie potrzebujecie aż tak wielu rzeczy na wakacjach. No, nie bierzecie telewizora.
Uwierzcie nam, nie potrzebujecie.
No, nie potrzebujecie tam 15 sukienek czy iluś tam par butów. No, no chyba, że jedziecie tam robić sesję na Instagrama i jakby to jest wasz cel. No to no nie, spoko,
przede wszystkim ten bagaż rejestrowany jest o tyle spoko, że gabaryty ma bardzo duże, tak? O ile tak. Wagę ma ograniczoną w takich wartościach, no... No to myśmy brali teraz co, 20 kilo w ogóle, a połowę z tego wykorzystaliśmy,
tak.
A gabarytowo no to w ogóle kropla w morzu tak naprawdę przy tych walizach, które tam niektórzy ciągali, więc da się tam w kilka osób spokojnie zmieścić do takiego 20 kilogramowego bagażu, zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład chciałby brać sukienki, no sukienki nie są zbyt ciężkie, więc...
Nie. A no. Mogą być objętościowo.
Tak, a Ryanair jest w Polsce od 2005 roku, czyli 14 lat.
No spoko, to jakby okej, okay, przyznaję, wygrałeś.
Yes!
No, dobra. Co z tym, co jeszcze z tym transportem mogłam powiedzieć? Jeśli chodzi o pociągi, to wydaje mi się, że jest coś takiego jak pas na przykład miesięczny na pociągi po Europie, co mogłoby być spoko sprawą, jeśli ktoś na przykład myśli o Eurotripie, to wtedy pociągi są spoko i pociągi są ekologiczne i w ogóle... polecamy. Dużo, dużo lepsze pod względem śladu na środowisku niż samoloty, natomiast bardzo często są droższe w ogóle niż loty.
To są znacznie droższe. No, najczęściej są niestety wolniejsze.
No, znaczy no niż samoloty. No, tak, no, tak. Ale... Nawet te Eurocity, które niby szybko jeżdżą, no ale no sorry, no to są takie...
No ale mój tip na podróżowanie pociągami po Polsce, tak, no to są kuszetki.
A.
To na długich trasach, jeżeli na przykład wybieramy się na krótki wyjazd do Zakopanego czy coś takiego, no to naprawdę warto wziąć sobie nocny pociąg, który jedzie tam z Warszawy do Zakopanego 8 godzin czy coś takiego.
Akurat na spanie.
Idealnie w ogóle na spanie, wziąć sobie kuszetkę, no to kosztuje tam za 70 zł czy coś takiego.
No więcej ale... niż nocleg czasami.
No czasami tak, ale no dosłownie.
Ale zyskujesz stajemy ten czas.
Wtedy, dokładnie, płacimy za czas, czyli płacimy za to, że w Zakopanym jesteśmy 6:15, wysiadamy z pociągu i mamy cały dzień przed sobą i jesteśmy po przespanej nocy, to po przespanej całkiem wygodnie, bo to nie są jakieś tam deska z siennikiem, tylko już to, czym myśmy ostatnio jechali, to już był naprawdę wygodny i to nie 6-osobowy przedział, tylko 3-osobowy przedział.
Pierwsza spałam na 3-piętrowym łóżku.
No. Tak, więc, no i tak jak mówię, no zyskujemy dzień, tak? Samego dnia jesteśmy w stanie iść do pracy, idziemy na pociąg wieczorem i rano jesteśmy w Zakopanem, po normalnie przespanej nocy.
Tak, i jeśli chodzi o podróżowanie nocne, to też jeśli komuś nie przeszkadza długa jazda autokarem, to Flixbus ma na przykład połączenia nocne na zachód i możemy tam właśnie w ten sposób zaoszczędzić na noclegu, bo na pewno więcej byśmy zapłacili za nocleg, nie wiem, w Wiedniu. A ja kiedyś pojechałam do Wiednia na jeden dzień, właśnie dwie noce jadąc autokarem i cały dzień zwiedzania od rana do nocy. W ogóle super
deal. Dwie noce jadąc autokarem?
No,
w jedną stronę. Aha, w sensie w jedną i w drugą, no, okej.
Okay. Nie, no tam tak. Dwie noce jechałam.
No, do Wiednia, słuchaj.
No, ej, to bardzo
no nie,
tani
no, Flixbus czy jakieś tam konkurencyjne przewozy rzeczywiście są chyba w ogóle najtańszą opcją.
Tak, jak się w ogóle kupi z wyprzedzeniem, nie? Bo ze wszystkim tak jest, jakby Polacy nauczyli się trochę podróżować, są coraz bogatsi, ale też coraz chętniej do jeżdżenia po świecie. No właśnie, no my mówimy głównie o Europie, chyba nie zaznaczyłam tego, te podróże, o których my tu mówimy, to raczej jest taki mniejszy horyzont, tam gdzie można właśnie tam przed tym Flixbusem dojechać. I wszystko podrożało, jakby ja mogę mówić z perspektywy, nie wiem, 10 lat, odkąd tak czynnie podróżuję i sama ogarnę swoje podróże, to no to już jakby ten popyt jest coraz większy, więc ceny skoczyły, już nie da się tak za 5 zł. Kiedyś jeździłam za 5 zł polskim busem, zanim go Flixbus wykupił.
No, ale ja bym się chyba nie zdecydował na całą nocną jazdę autokarem w tej chwili, naprawdę. To było spoko, jak się jeździło na wycieczki szkolne i jak się człowiek składał na pół i spał sobie na takim siedzeniu, no ale no nie, ja jestem troszkę jednak za duży. Chyba urosłem, żeby tam komfortowo noc spędzić.
Tak, wysocy...
Szlak bym nie trafił, naprawdę. Ja mam problem z długimi podróżami samochodem osobowym na tylnym siedzeniu na przykład, nie?
Po co było tak rosnąć?
No po co było tak rosnąć? A ja nie jestem jakiś super wysoki, no.
No, zapominam o tym, wysocy ludzie rzeczywiście mają trudniej w podróży tak, i też możesz czasami dostać za krótkie łóżko w ogóle w hostelu.
A to mi się zdarzyło kiedyś, no. Więc tak, w schronisku.
A, schronisko. Schroniska są super.
Tak.
O Boże, schronisko.
Miałem łóżko, że miałem i nogi, i głowę miałem na listwie takiej chamskiej. Więc tak. I jeszcze była ściana, więc jakby to nie było tak, że mogłem sobie nie wiadomo jak manewrować, nie?
Ej, kurde, no. Ej, rzeczywiście, a ty jeszcze nie jesteś ekstremalnie wysoki. Ja dzisiaj widziałam w pociągu typa, który dotykał głową do dachu pociągu, jak szedł do pociągu.
Ja dzisiaj widziałem zdjęcia Senegalczyka, gracza NBA, który ma 2,30 m.
No ale to są jakieś
patologie. 2,30 m.
To są jakieś patologie, to jakby nie komentuję tego. No to sorry, no on musi mieć jakiś prywatny transport, no.
Konie.
Boże. Nie, on siedzi, wiesz, na tylnym siedzeniu w aucie, nie? I prowadzi. Z tylnego siedzenia, tak jak w maluchu się robiło, no. Że się wyciągało przednie siedzenie. Dobra, ziomek. Aha, jeszcze a propos transportu, to jest po pierwsze transport, żeby tam się dostać na miejsce, ale jeszcze po okolicy czasami nam się zachce podróżować, gdzieś podjechać do sklepu czy do jakiejś atrakcji. I tutaj są dwie szkoły. Jedna to jest transport publiczny, którego no ja się nie boję i bym radziła, żeby się nie bać, aczkolwiek wiele osób się go obawia, jakby w obcym kraju, w obcym mieście, żeby korzystać z takiego typowego transportu publicznego. On zawsze będzie tańszy niż transporty takie, środki transportu dla turystów, typu takie turystbusy. No i nie chcę mówić, co jest lepsze, co jest gorsze, na pewno te dla mieszkańców są tańsze i warto się, znaczy w ogóle, jeśli chce się oszczędzić, no to warto się przed podróżą zorientować, czy jest na przykład tygodniowy pas na metro i może się okazać, że w tym mieście zaoszczędzimy na metrze, natomiast...
To jest w niektórych krajach, czy w niektórych miastach, to jest właściwie konieczne, żeby się zorientować.
Tak.
Bo jak się nie zorientujesz w Londynie, że istnieje karta Oyster i będziesz kupować sobie bilety wszystkie drukowane, albo co gorsza, wpadniesz na pomysł, że będziesz za wszystkie płacić zbliżeniowo, wsiadając z autobusu na przykład, no to pójdziesz z torbami.
No generalnie, no, tak jest, że wypada się przygotować, no ale no chyba, że stać się na to, żeby po prostu pojechać i się niczym nie przejmować, nie? No ale to tacy ludzie chyba nie słuchają naszego podcastu o oszczędzaniu. Dobra, to jest ta jedna szkoła. Aha, i w ogóle Google w wielu miastach ma jakby zaimplementowane te rozkłady komunikacji publicznej, czy długo, czy krótkodystansowej, co już coraz lepiej działa. Kiedyś to było praktycznie... Była ta ikonka, że sprawdź dojazd...
Tak, ale to była taka loteria, nic nie było, albo były jakieś w ogóle inne, albo były 3, a jest 10.
Tak. Jest już coraz lepiej z tym?
I to jest teraz naprawdę dobrze, bo potrafię... No, kurczę, komunikacja we Włoszech i to na prowincji, no, nad Bergamo, na północ od Bergamo, no to przecież to są wioseczki tak naprawdę, miasteczka takie. No i ogarniał wszystko, tak? Łącznie tak. Z tym, że zorganizował nam trasę tam, że najpierw pociąg, potem autobus i ten autobus rzeczywiście tam był.
Było tej godzinie,
o której miał być.
Mimo, że Włochy, ale...
Jechał zgodnie z rozkładem i tak dalej, i tak dalej.
Tak, więc to warto sprawdzić. No nie w każdym kraju to będzie działało.
Ale... Myślę, że coraz bardziej można temu ufać. Warto jest na pewno to przynajmniej pierwszego dnia na przykład sobie popatrzeć, czy to się zgadza z tymi rozkładami papierowymi i tak dalej. Mhm. Ale no to nie jest tak, że pozostaje wam jak dojadę.
Znaczy jak dojadę jest zajebiste.
Znaczy jest zajebiste jak dojadę, no, zwłaszcza od kiedy można kupować bilety.
I też wiele miast ma swoje aplikacje. Tak, tak. To też sobie warto sprawdzić. No ale wszystkiego się nie da przewidzieć nigdy. No nie możecie być w 100% przygotowani na taki wyjazd. No niemniej jednak warto jest spróbować transportu publicznego, bo wtedy też się możecie poczuć jak mieszkańcy, jak tubylcy. Dobra. Takim trzecim filarem...
Zaraz, bo ja jeszcze o transporcie chciałem powiedzieć,
jeszcze?
Bo powiedziałaś, że
turbusy.
Turystyczne autobusy i tak dalej. Uważam, że to czasami wychodzi spoko.
Mhm.
Mi się zdarzyło z rządzeniem losu, że w Londynie miałem taką przepustkę na turbusa, który miał po prostu... To działało w ten sposób, że miał dwie trasy przez Londyn i ogólnie pojęte centrum od jednej atrakcji turystycznej do drugiej. One jeździły cyklicznie, czyli powiedzmy dojeżdżało się do jakiejś atrakcji, wysiadało się, oglądało się, przyjeżdżał kolejny. Można było spokojnie część atrakcji oglądać w ogóle z tego autobusu, jako że były to autobusy londyńskie piętrowe, więc wsiadało się, no oczywiście, że się wsiadało na górę i się z góry oglądało wiele rzeczy. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak to wychodziło cenowo, ale bilet był ważny 2 dni. W cenie było w ogóle przepłynięcie, była barka po Tamizie z Tower do London Bridge, czyli no wiesz, dosłownie było tak, że jednego dnia sobie jeździłem, oglądałem, do tego jeszcze była opcja albo podpięcia słuchawek i słuchania przewodnika w swoim języku, albo słuchania żywego przewodnika, żywy przewodnik był dużo, 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 dużo lepszy. Oraz, no tak jak mówię, no pierwszego dnia sobie pojeździłem, pooglądałem te wszystkie rzeczy tak bardzo turystycznie, żeby zobaczyć Big Bena, zobaczyć coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. A drugiego dnia normalnie się poruszałem tym autobusem po Londynie, nie? Mhm. No co prawda czasami to były... robiło się pętle, nie? I trochę jechałem naokoło, bo jeździły w jedną stronę. Ale wydaje mi się, że jakbym, wiesz, dodał, jakby to wszystko podsumować, no to bilety na metro i tak dalej nie wyszłyby tak super tanio. Aha. Jako alternatywa, no i przede wszystkim...
No tak, miałeś przewodnika w tym.
No, właśnie. Dokładnie. No i przede wszystkim metro jest słabe do zwiedzania miasta, bo nie jest się w tym mieście. Jest się na takich... Robi się z tego miasta takie wyspy, że wychodzisz tutaj, oglądasz to, wchodzisz znowu pod ziemię i wysiadasz przy jakiejś kolejnej atrakcji turystycznej. No jak jednak jeździsz tym autobusem, on się przyciska przez te uliczki, oglądasz sobie ten ruch, jeszcze siedzisz sobie na zewnątrz, pod otwartym dachem, oglądasz sobie, jak to wszystko funkcjonuje, no to jest to, co mówiłaś, tak? Da się poczuć ten klimat, ten taki bardziej, powiedzmy, naturalny rytm tego miasta, nie?
Aha, okej, rozumiem.
Cenowo one potrafią być zaporowe, ale czasami da się to tak wykalkulować, że może się to opłacać. Nie polecam natomiast tych ciuchci.
Traktorowe ciuchcie,
które są kurde wszędzie.
O Boże.
Nie. Z nich się nie ogląda fajnie, bo nic nie widać z kolei. Jest się przy ziemi, ma się ten daszek. Nie.
No to tak jak mówisz. Znaczy zgodzę się z tobą. Ja nie pamiętam, żebym korzystała z czegoś takiego, bo ja lubię sobie sama wyszukać informacje o tych miejscach, które chcę zobaczyć i jakąś taką, nie wiem nawet czemu, wyjątkowo dużą wartość ma dla mnie poruszanie się po mieście tak, jak to robią ludzie, którzy tam mieszkają, a nie jak turyści. Nie wiem, może chcę się jakoś odciąć od tych chmar Polaków, którzy tu przyjechali.
O Jezus, no już nie przesadzajmy, no.
No zawsze, wszędzie.
W ogóle od chmar. Czasami fajnie jest się odciąć od chmar, ale to jest właśnie pewna różnica w naszej filozofii. Ja czasem jadę na wakacje po to, żeby się poczuć jak turysta i po to, żeby... No nie oszukujmy się, nie będziemy tam prawdziwymi mieszkańcami, no. Jesteśmy tam turystami,
ja
co byś nie robiła.
Ja już jestem trzeci dzień w Londynie.
No,
już
dokładnie.
Już zapominam polskiego.
Tak, już zapominam mówić po polsku. Już tutaj...
Chicago. Chicago. Amerykanie mówią Chicago.
Tak, Amerykanie mówią Chicago.
Znaczy polscy Amerykanie. Tak.
No właśnie nie oszukujmy się, nie udawajmy, że jesteśmy autochtonami. Bo nie jesteśmy. I właśnie fajnie czasami zrzucić z siebie ten ciężar i odłożyć ten przewodnik i sobie gdzieś pójść do parku, a potem sobie wsiąść w taki autobus dla turystów, który gdzieś ci tam zawiezie do innego parku, z niego sobie wysiądziesz, sobie pooglądasz i da się, mam wrażenie, bardziej zrelaksować, niż właśnie próbując zrobić to wszystko na własną rękę, bo wtedy masz najczęściej na to mniej czasu, bo mnóstwo czasu spędzasz na to, żeby dograć autobus, sprawdzić autobus, tutaj liczysz pieniądze, tu coś tam, tu jeszcze taszczysz ze sobą plecak i co tylko, no. Czasami fajnie jest jakby właśnie pobyć turystą.
Okej. Ciekawa taka polemika nam to wychodzi. Rzeczywiście, no rozumiem ten twój punkt widzenia i sama też, no, mimo że nawet nie korzystałam z tych busów, to korzystałam z czegoś takiego jak City Pass. Tam Tourist Pass, czyli na przykład 2-3-dniowy taka przepustka do muzeów czy do jakichś zabytków. I jeśli rzeczywiście...
To się nazywa Tourist Pass?
Pass.
A, pass. Pass. No i do muzeów. No,
no wjeżdżam na pełne już do muzeum. I w kilku miastach, w których rzeczywiście też tutaj analiza w głowie, czy gdybym nie miała tego pasa, czy też bym chciała odwiedzić te miejsca? Jeśli tak, jeśli się zgadza, nie wiem, 50% przynajmniej, to po prostu biorę, opłaca mi się to. No i wtedy oczywiście jak już zapłaciłam, to już zaliczam 100%, nie?
Ale to też jest chore. Tak też nie można robić właśnie.
100%.
Bo to nie ma sensu pójść do połowy z tych rzeczy, ale pójść tam tak porządnie, w sensie, żebyś nie musiała cały czas zerkać na zegarek, kurde, a za chwilę mi zamknął tam Museum of Science, a teraz jestem, kurczę, a te mumie egipskie gdzieś tu były, ale już nie mam czasu szukać mumii egipskich, bo już muszę zapieprzać, żeby tam mi wystawę, nie wiem, porcelany, nie wiem, co się zwiedza na świecie, chyba nie wiem.
Za mało bywasz w muzeach.
Za mało bywam w muzeach. No. Nie wiem, kiedy ostatnio byłem w muzeum.
Ja na przykład byłam w Waszyngtonie i tam
byłam w Waszyngtonie.
Tam muzea są w ogóle za darmo, większość z nich, i są ogromne, jakby wszystko w Waszyngtonie jest ogromne, bo tam jest wszystko na pokaz. I tam rzeczywiście jest taka panika wchodzi. Kurde, które muzeum z 10 wybrać i tak, które piętro, bo już nam zaraz wszystko pozamykają i w ogóle wow. No więc...
Poza tym... Jakby, niektóre rzeczy są nudne, pogódźmy się z tym. Niektóre rzeczy są nudne w opór.
Tak.
Niektóre rzeczy po prostu nie warto widzieć.
No tak, zgadzam się, więc poza tym, że niektóre... Mam takie wyjazdy, gdzie rzeczywiście zależy mi na jakimś muzeum, ale też bardzo sobie cenię w wyjazdach właśnie w dorosłym życiu to, że nie muszę się czuć jak na wycieczce szkolnej. I nie wiem, i nie, że właśnie nie ma takiego tego przymusu. Okej, czasami go sobie sama narzucę, ale bardzo fajnie jest właśnie poczuć, że kurde, nie jestem na wycieczce szkolnej, akurat to muzeum mnie interesuje, nie będę tam szedł.
Mimo, że na przykład ogóle... wszyscy chodzą, nie? Wszyscy chodzą, bo to jest taki punkt, tak, najważniejszy. Musisz, no nie jesteś w Londynie i nie muszę iść na London Eye. Nie wiem, czy ktoś tak mówi, ale taki przykład.
To tak, no kurczę, to są twoje wakacje, nie? Idziesz sobie tam, gdzie chcesz. Jeśli chcesz rzeczywiście zobaczyć jakieś, nie wiem, dzieło, o którym się uczyłeś w szkole, jakiegoś malarza, to sobie idziesz i to oglądasz, ale też możesz sobie tam stać pół godziny i patrzeć na nie, a nie, że pani nauczycielka już, już idziemy dalej.
To mi się kojarzy autentycznie ze zwiedzaniem na wycieczkach szkolnych. To jest dramat. Pamiętam, jak zwiedzaliśmy Wawel, i przyszło, i cały czas, no jakieś tam portrety, coś tam, krzesło, łóżko, zbrojownia, będzie zbrojownia, wpadamy z kolegą do tej zbrojowni, pierwsi w ogóle jesteśmy, patrzymy, tu taki miecz, tu coś tam, tabliczka, kurczę, takim małym druczkiem gdzieś tam za jedną barierką, drugą barierką i czujnikami laserowymi i próbujemy coś czytać, a pani przewodniczka stamtąd, nie to, że pani nauczycielka, która nas popędza, tylko pani przewodniczka stamtąd, przechodzimy, nie tamujemy, bum, koniec zbrojowni, tyle.
Musisz się tam wybrać jeszcze raz.
Muszę. Znaczy słyszałem, że...
Może ona lepiej od was wiedziała, że to jest nic.
Może po prostu to jest nudne, nie? To jest...
No to właśnie, no jeśli nie chcesz, to się nie pchaj do tego muzeum. Pójdź sobie lepiej gdzieś w jakiejś dzielnicy dalej od rynku. Pójdź sobie do knajpy, zobacz, co tam sobie ludzie jedzą, o czym rozmawiają, jak żyją.
Dokładnie, no. Tak, jak żyją. Pójdź sobie do parku. Ja przede wszystkim polecam park.
Park jest za darmo.
Jak są miasta z fajnymi parkami, to warto posiedzieć w parku.
Dobra, to taki fajny segue do atrakcji darmowych w mieście. Park jest za darmo. Co jeszcze jest za darmo?
Park mówi ci najwięcej o ludziach tam żyjących. Taką właśnie teorię wystosowałem.
Ciekawa teoria.
Tak.
Trzeba to sprawdzić. Bardzo często muzea potrafią być za darmo. Sorry, że jakoś wracam do tego tematu muzeów, ale często mają jeden dzień darmowy. Tygodniu i warto sobie sprawdzić. To
może ciekawe, kiedy są największe tłumy.
To jest...
Ej, jak myślisz? Którego dnia są największe tłumy?
Czasami nie będzie tłum. A czasami...
Nie, a ja właśnie twierdzę, że nie warto czekać na ten darmowy dzień do tego muzeum. Zapłaćcie za ten bilet, pójdźcie sobie w takich godzinach.
A wiesz, ile potrafi kosztować bilet do muzeum?
No ile?
10 euro na przykład.
No ale to potrafi być często cały dzień zwiedzania.
Ale można mieć 10 euro w kieszeni.
Można mieć 10 euro w kieszeni, no ale...
Jak sobie przesuniesz na inny dzień. I wystarczy jakby minuta sprawdzenia w internecie?
Nie, wcale, że nie wystarczy minuta, bo potem idziesz do takiego muzeum i się przyciskasz przez te kolejki, dzieci biegają, ci śpiewają, ten coś wrzeszczy. No właśnie nie, to jest to, o czym mówiłem na początku. Czasem warto jest wydać parę groszy, żeby mieć święty spokój. Płaćmy za spokój, płaćmy za komfortowe przebywanie w miejscach publicznych. Znaczy, dobra, okej. Okay. Jak robimy mega budżetowo i tak dalej, no spoko, właśnie. Nie? Ale jeżeli nie musimy, to...
Dobra, nie zgadzam się, ale idziemy dalej. Co jeszcze jest za darmo? Na przykład targi. Targi miejskie. To targi jest taki bazar. Spoko. I czasami samo wejście jakby nie kosztuje. Nie? Możecie tam wydać fortunę na jakieś lokalne specjały, ale już sam klimat może być spoko. Kościoły tak. Przeważnie za darmo.
Tak, z tym, że są nudne.
Ale czasami są piękne.
Czasami są nudne bardzo.
Plaże.
Ponieważ ja plaże tak są za darmo. Zdradzę wam sekret. Kościoły, większość kościołów jest taka sama.
No w naszej cywilizacji...
Większość zabytkowych kościołów jest taka sama.
Oj, nie znasz się. Ale są za darmo. Czasami też tam jest chłodek, można się skryć. Za darmo też są piesze wycieczki z przewodnikiem po wielu europejskich miastach, które się nazywają Free Walking Tours, albo jakoś podobnie, bo to nie jest jakby franczyza, tylko wiele europejskich miast ma coś takiego, jak sobie wygooglacie, że o danej godzinie, bo każdego dnia przeważnie jest wycieczka z przewodnikiem żywym, nie martwym, nie ze słuchawkami, tylko z przewodnikiem. Bardzo często to są jacyś studenci, świetnie mówią po angielsku, z jakby z moich doświadczeń i to jest kompletnie za darmo. W sensie chodzi się po mieście i zwiedza się takie rzeczy, które są za darmo i na koniec można dać napiwek temu
i tutaj się zgodzę. W sensie i to jest to miejsce, w którym ja stwierdzam, że ten płatny przewodnik nie będzie nie zawsze będzie lepszy. Czasem będzie wręcz gorszy, bo to będzie jakiś stary dziad, który tam cię będzie oprowadzał po Dolinie Kościeliskiej w takim tempie, że chyba, nie wiem, no, przyzwyczajony jest do oprowadzania emerytów w kulach. Miałem taką sytuację, w której no, nie bardzo wiadomo było, co robić na tej wycieczce szkolnej, no bo nawet pani nauczycielka chciała iść szybciej, tylko pan przewodnik kroczył. No i...
Może on miał do wypowiedzenia jakby cały swój
ale
dzień.
Ale on nic nie mówił, on tylko szedł.
A to on wam wskazywał drogę? To nie mogliście mieć mapy? Zamiast
ale to co, miał czekać na miejscu tam? No nie mógł tam czekać na miejscu, bo szedł wolniej od nas.
O Boże. No współczuję, nie, ja te free walking tours właśnie miejskie, tak. One są super. Jakby zawsze tam
i często tak prowadzą ludzie młodzi, zorientowani, którzy pokazują pewien taki... Zwracają uwagę być może na coś nowszego albo mniej oczywistego niż taki stary wyga przewodnikowy, powiedzmy.
No, zgadzam się. I to już nie za darmo, ale może wam tu pozwolić sporo zaoszczędzić. To jest, jeśli jesteście studentami czy ludźmi poniżej 26 roku życia, możecie sobie wyrobić kartę Euro 26, która umożliwia korzystanie ze zniżek studenckich w Europie. No bo nie zawsze jakby, nie wiem, muzeum czy ten zabytek zaakceptuje waszą legitymację studencką, która wygląda jakby w jakimś obcym języku, nie wiadomo o co chodzi. Karta Euro 26 jest taka uniwersalna i nie pamiętam, czy coś się za nią płaci, czy nie. Wiem, że kiedyś taką miałam i dużo mi dała. No i spoko. Jeśli chodzi o atrakcje, to tylko kończąc ten temat, niestety... Są takie atrakcje, w których warto sobie sprawdzić wcześniej w internecie. Na przykład, czy można kupić bilety taniej, bez kolejki, szybciej. No i to jest jakby tylko dla waszej wygody, ale też są takie atrakcje, gdzie nie ma innej opcji, tylko trzeba sobie wcześniej wyrobić przepustkę z wyprzedzeniem, bo nie wejdziecie, jeśli nie zaplanujecie podróży. No więc dla ludzi na podróżujących na spontanie, no to tutaj mam złą wiadomość. Na przykład ostatniej wieczerzy nie zobaczycie, bo tam się trzeba zapisać z wyprzedzeniem.
Wiesz, ostatnia wieczerza jak ostatnia wieczerza. Wydaje mi się, że jak ostatnia wieczerza, ktoś sobie pomyślił ostatnia wieczerza, no to wpadnie na to, że kurczę, to jest jeden z najważniejszych.
Mediolanie. Są tanie bilety do Bergamo, podjadę do Mediolanu i ej, czy tam jest ostatnia wieczerza? O, chodź, zobaczymy.
I co, myślisz, że ktoś pomyśli, że jeden z najważniejszych obrazów wszechczasów w ogóle?
Fresków.
No. Tak, dobrze. Fresków wszechczasów jest w ogóle tako? Co można pójść zobaczyć?
No, Mona Lisa jest tako. Sobie wchodzisz i zobaczysz. Na spontanicznie. No, w ludzie sobie wchodzisz. Tak? Czasami
wchodzisz,
jest kolejka. Patrzysz,
Mona Lisa? No. Serio?
No, ziomek nie byłeś? No. Ja sobie 3 razy już widziałam.
Nie, nigdy nie byłem w Paryżu. Przypominam.
No to nie wiem, co robisz ze swoim
miejscem. Ej, racja. No widzisz, bo to jest obraz, a nie fresk.
No. Tak, a poza tym to tam jest jakby temperatura bardzo ważna, wilgotność powietrza, ten mikroklimat, żeby go zachować w jak najlepszym stanie, to tam jakby bardzo ograniczona ilość osób go może dziennie zobaczyć.
Okej, okay, dobra, to jednak cofam to, co mówiłem, to jednak warto. To jest dobry przykład, ta ostatnia wieczerza.
Tak.
To jest najważniejszy obraz w ogóle, jeden z najważniejszych fresków, dzieł sztuki, nie, o jakich no, uczy się każdy.
To jest chyba obraz, no bo jest jakby jest, no, moim obraz, zdaniem, nie jest, jest obraz, obraz na tynku. No,
więc... no nie jest fizycznie obrazem, nie? Nie, no jeżeli uznamy, że obraz to jest tam płótno plus rama, czy coś takiego, nie? No,
ale obraz i podobieństwo.
Obraz i podobieństwo twoje.
No, no to takie mam uwagi.
Tak, ale czasem nawet do lasu nie można wejść bez wyrobionej wcześniej przepustki.
No ja wiem. Znaczy ja to wiem. Niektórzy nie wiedzą, ale ja jestem tą osobą, która uwielbia planować podróże i właśnie wyszukuję takie rzeczy typu Las Wawrzynowy, do którego tam, nie wiem, na Teneryfie, przy okazji, do którego może wejść ze 20 osób chyba dziennie, i bardzo ciężko dostać przepustkę. Zresztą...
Znaczy ciężko, no trzeba odpowiednio wcześniej się zapisać.
No, ale nawet jeśli się czatuje na te terminy, to tak. No i...
W sezonie, nie?
Tutaj sorry, ale no nie można mieć wszystkiego. Nie można mieć i spontanu, i ostatniej wieczerzy. Czy Lasu Wawrzynowego, który jest naprawdę klimatyczny. Dobra, ostatnia rzecz, na co wydajemy, to jest jedzenie. To jest też ważny koszt. Trochę jakby wspominaliśmy o tym, co uważasz o jedzeniu, o lokalnej kuchni. No bo kurde, dużo ludzi podróżuje, żeby właśnie poczuć ten klimat. Tutaj Makłowicz, tutaj...
Ej, to jest w ogóle hit. W sensie, no, jak gdzieś jedziecie, to obejrzyjcie sobie podróże Roberta Makłowicza w to miejsce. To jest, nie naigrawam się, to jest autentyczna rada. Jeżeli interesuje was jakkolwiek ta kuchnia lokalna, to jest naprawdę świetny pomysł.
Bo on już był wszędzie.
On już był generalnie wszędzie.
No więc sobie tylko wyszukujecie, gdzie tam ten... Tak. I on już was oprowadzi po mieście.
Tak, będą jakieś atrakcje turystyczne być może, o których nie słyszelibyście inaczej. No i będzie to jedzonko i wtedy jakby to jest doskonały punkt wyjścia do tego, żeby szukać knajpy pod to, nie?
Bo jakkolwiek jak byliśmy na Teneryfie, to nie byliśmy w tej knajpie, w której on, ale dowiedzieliśmy się o daniach czy o specjalnościach lokalnych i mogliśmy je zamówić i szukać.
Tak, bo
w
często
w tańszych knajpach czasami.
Często no, ta knajpa, w której jest akurat Robert, no to jest taka knajpa, że was zegnie czasami, jak tam zobaczycie ceny.
Chociaż nie zawsze, bo on czasami jest w takich jadłodajniach w ogóle. To jest też spoko, więc polecamy.
Ale przynajmniej zwróci waszą. Tak, masz rację, bo w ogóle w jakichś takich tych, w tej opuszczonej hali jakiejś przerobionej.
Tak, tej.
Tak, no. Także naprawdę Robert tutaj jest doskonałym przewodnikiem kulinarnym. Myśmy mieli dużo szczęścia na Teneryfie. Trafiliśmy naprawdę świetny lokal. Zresztą we Włoszech też poprzednim razem, nie?
Tak, aczkolwiek tutaj chciałabym powiedzieć, że fajnie jest jeść lokalnie. Nie każdy sobie może pozwolić na jedzenie na mieście. I jeśli rzeczywiście jedziemy budżetowo, to warto sobie rozważyć, czy nie będzie się bardziej opłacało wynająć apartamentu z kuchnią, żeby sobie ugotować. I no chyba, że tam jedziemy na, nie wiem, 2 czy 3 dni, to jakby nie będzie takiej różnicy. Ale jeśli na dłużej, to fajnie jest na przykład chociaż raz, czy 2 razy wyjść na miasto, żeby spróbować kuchni lokalnej, ale przez resztę dni można sobie zaoszczędzić, kupując w supermarkecie lokalne produkty i też sobie zrobić coś lokalnego, tylko taniej.
Tak, potrafią być sytuacje, w których, no chociażby ta Teneryfa, tak? Która jest doskonałym przykładem tego, że idziesz do supermarketu i masz lokalne banany wyhodowane tam, które są jakby dokładnie takie same jak w tamtejszym warzywniaczku, tylko jakby w atrakcyjniejszej cenie, bliżej, wygodniej i tak dalej. No i autentycznie, mimo że to jest Lidl, no to jesz lokalny produkt, taki dosłownie lokalny, nie?
Tak. Można przy okazji się nauczyć na przykład nazw owoców i warzyw w różnych językach, znaczy w tym konkretnym języku. To taki dobry początek, nie? Żeby zacząć naukę języka, takich podstaw. No właśnie, no więc nad jedzeniem, nad tymi kosztami jedzenia jest trochę łatwiej zapanować, zwłaszcza, że w ogóle można wziąć sobie jedzenie z Polski. No ale to już jest taka...
A jak się jeszcze bierze bagaż rejestrowany, no to...
Proszę pana. No tak, więc mimo wszystko, nawet jeśli weźmiecie zupki chińskie z Polski, to obowiązkowo chociaż jeden jakiś lokalny obiad, no bo to jest naprawdę...
Tak, warto się dowiedzieć, nie? Takie jakieś kluczowe potrawy i czegoś spróbować. Ja jestem też fanem śniadań.
A, śniadania
w noclegu. Śniadania w cenie noclegu to jest, no nie przypominam sobie wtopy w tym temacie. Bywają lepsze, bywają gorsze, ale...
Oj, ja sobie przypominam.
Ale potrafią być naprawdę... A nie, coś żeśmy mieli.
Ja
Słowacja
pamiętam,
ostatnio?
Nie wiem, ja pamiętam...
Suchy chleb? Jakiś taki, czy... Coś było takiego, że taka jakaś sucha bułka,
a,
taka...
Ale tam mieliśmy, nie mieliśmy
ostatnia w cenie. Słowacja była ostatnia, taka sobie.
Tak, że mieliśmy, nie mieliśmy w cenie, tylko dodatkowo płatny i po pierwszym stwierdziliśmy, że już nie będziemy brać kolejnego dnia. Ja biorę śniadania, jeśli są w cenie, no to spoko. No to też zależy, kto jakie ma tam nietolerancje i preferencje żywieniowe. No ale bardzo często w krajach, nie wiem, śródziemnomorskich te śniadania są bardzo skąpe, no są nieporównywalne.
Nie, a właśnie się okazało, że nie.
No bo mieliśmy farta. Naprawdę mieliśmy farta.
Nie, no serio?
Myślisz, tak, że jak ja we Włoszech bierze... jadłam naprawdę złe śniadania. Naprawdę.
No ale takie, że zapłaciłaś za nie dodatkowo i miałaś słabe śniadanie?
Hotel trzygwiazdkowy w Mediolanie, na śniadanie kawa i bułka słodka i stoi typ i liczy, ile tych bułek wzięłaś, bo tam nie można więcej, no... żeby się najeść na zapas. No,
no to wtopiłaś, rzeczywiście pechowo. Ale no, fajną opcją jest, jeżeli można zrezygnować ze śniadań, po pierwszym na przykład, powiedzieć, że no chcielibyśmy dzisiaj rano, ale potem to nie wiemy.
No.
Bo ja się bardzo często spotykałem z sytuacją, w której to śniadanie po prostu uznawałem za najważniejszy posiłek dnia, zjadałem tam ile się dało i naprawdę można było nie dość, że smacznie zjeść, to jeszcze zjeść naprawdę dużo, jeszcze sobie pokryją mu kanapki zrobić.
Pokryją mnie,
na drogę.
No bo siara tak.
Siara trochę zrobić kanapki, tak, ale... Ale no, no i potem się na przykład schodziło z gór dopiero na kolację, nie?
No ale to wiesz, no to ty mówisz o górach, to już jest inna kultura.
No nie do końca, no bo zamień sobie góry na zwiedzanie miasta, no. No, no to też sobie podczas zwiedzania przekąsisz jakiegoś tam ponczusia czy kruasanta gdzieś tam, bo akurat zwiedzamy Paryż po drodze, no a potem na kolację albo coś sobie ugotujesz, albo gdzieś pójdziesz.
Tak,
nie?
Ale chodziło mi o kulturę tych wynajmujących, czy tych, którzy ci zapewniają to śniadanie, bo górale są gościnni.
Aha,
ale
w tym sensie, okej.
Okay. Hotel w Mediolanie, gdzie to wszyscy są spięci i w ogóle, to tam nikogo nie obchodzisz i właśnie
nie, no bo oni uznali, że jesteś modelką po prostu.
Tak.
I przepraszam bardzo, ale nie mogę dać więcej, bo nie będzie rzygać.
No i zobaczyli po prostu, że z Polski i trzeba pilnować. Pilnować te kruasanty, bo one wynoszą. No, znaczy nie, jak byłam jeszcze na wycieczce szkolnej we Włoszech, to tak samo były beznadziejne śniadania, naprawdę.
No bo szkoła na was oszczędzała. No. Pani nauczycielka miała dobre.
Może tak. O kurczę, no widzisz, jakie mamy różne doświadczenia. To jest w ogóle niesamowite. Zbliżamy się do końca. Tak, mamy kilka takich pierdołowatych kosztów, których nie mogłam przypisać do żadnej z tych czterech kategorii, które wcześniej poruszyłam. Ubezpieczenie. Warto jest jakby zadbać o swoje bezpieczeństwo i jeśli się dużo podróżuje, znaczy w ogóle jeśli się podróżuje i ma się po Europie i ma się ubezpieczenie NFZ-u, w Polsce można sobie wyrobić kartę EKUS, czyli tą europejską kartę zdrowia, za darmo, tylko ona się długo wyrabia i jest ważna tylko przez rok. Więc to jest trochę słabe, bo trzeba o tym pamiętać i jakby ją wymieniać i wcześniej sobie wyrobić, ale jeśli nie zapomnicie, no to już Wam załatwi jakby koszty ewentualnego leczenia za granicą. Nie załatwi Wam...
W Unii.
W Unii, tak, ale czy tam w jakiejś strefie, no. A gdyby, nie wiem, gdybyście się rozchorowali i potrzebowali pójść na piechotę do lekarza, nie? Ale nie zapewni Wam na przykład na Słowacji helikoptera w górach, nie? Na to już trzeba mieć tam lepsze ubezpieczenie. Ale generalnie ja sama zapominam czasami o tej karcie EKUS, jak gdzieś jadę w Europie i muszę potem wykupować inne ubezpieczenie.
No, no ale generalnie ja jestem zwolennikiem ubezpieczenia się. Nawet tak dla świętego spokoju. Nie, to nie są duże koszty w kontekście całego wyjazdu, to są grosze. A fajnie mieć ten świstek i w razie czego móc tam wykorzystać.
Tak, z ubezpieczeniem jest ten problem niestety, że to tylko docenisz, jak ci się przyda.
Tak, no wiadomo.
A tak to myślisz o tym, że o kurde, znowu pieniądze wyrzucone w błoto. Ale
no, znowu 20 zł.
No, ale rzeczywiście.
Kolejne
w skali.
Dwa browary w knajpie.
No ale no masz rację, no w skali tych pieniędzy, jak wydajemy na podróże, no to rzeczywiście to nie jest problem. Czy kupujesz mapy, przewodniki, jakieś takie rzeczy?
Przewodniki nie. Nie. W ogóle zupełnie nie widzę obecnie sensu przewodników.
Ja również nie. W ogóle wszystko czytam w internecie. Jest i w ogóle o każdym kraju, którym sobie wymyśliła, to jest blog jakiegoś Polaka, który tam mieszka i można tam wszystkiego to
Przewodniki wydaje mi się mają sens, jeżeli ktoś, kogo lubisz, pisze jakiś przewodnik, bo zdarzają się takie sytuacje, że jakiś tam pisarz tam uwielbia, nie wiem, Australię i ci robi przewodnik o Australii. Mapy natomiast, bardzo trzeba kupować mapy, jak się idzie w góry zwłaszcza, nie?
Tak. Znaczy,
no nie tylko w góry, ale generalnie w plener.
Gdzie po, może nie po być
mieście,
zasięgu.
To po mieście. Nie chodzi o zasięg. Chodzi o to, że szlaki piesze takie najczęściej nie są uwzględnione w mapach Google'a.
Mhm.
Takie typowo, te, typowo właśnie górskie albo coś takiego.
No.
To, to trzeba, trzeba mieć tą mapę. No.
Tak,
mimo,
tak.
że ścieżki są często ładnie oznaczone, no to, no to nieraz już tak mieliśmy, że szlak niby ładnie oznaczony, no ale z tej mapy się korzysta. Cały czas się ją wyciąga, coś się sprawdza i tak dalej.
Nieustannie. Super są te mapy takie laminowane.
O, no.
Ale to już droższe, droższa sprawa. A propos, jeszcze wracając do przewodników.
A jak możecie, to chociaż to nie ma zasady. Chciałem powiedzieć, że warto kupić w Polsce, ale potrafi być na odwrót dokładnie.
Właśnie.
Potrafi w Polsce kosztować jakieś horrendalne ceny, a tam oni po prostu mają w kiosku.
No, nie, ostatnio kupiliśmy w kiosku jakby włoską mapę Alp i w dobrej cenie i w ogóle. No i tam przede wszystkim ten konkretny rejon, w którym byliśmy,
tak.
Więc, więc jedyna opcja. Jeśli chodzi jeszcze o przewodniki, to jest taka znana marka, jakby seria przewodników Lonely Island, która reklamuje się tym, że, one, że tam są jakby wyszukane.
Śpiewają.
Najlepsze... Nie.
To śpiewają takie znaczy, piosenki
tak,
sprośne, Lonely
sprośne piosenki, tak. I jakby tam są niby wyszukane takie miejsca, o których nikt nie wie. Tylko, że to jest najbardziej popularna seria przewodników na świecie. I ja słyszałam, że na przykład, nie wiem, w Tokio jakby widzisz taki sznur ludzi, którzy podążają tą trasą z tego przewodnika. No sorry. Jakby to troszkę już traci sens. No muszą przestać używać tego sloganu, że to nikt o tym nie wie. No
tak,
bo...
ale bardzo opłaca się odwiedzać lokalne punkty turystyczne.
A, informacja turystyczna w ogóle.
Zdarzają się rozczarowania i zdarza się tak, jak mi się zdarzyło w Hiszpanii, że jak się do pani odezwałem po angielsku, to pani nagle z uśmiechniętej i szczebioczącej zamieniła się w odpowiadającą mi półsłówkami yes, no. Ale zdarzają się też takie panie jak znowu te Włochy. No Włochy są cudowne po prostu. Jak we Włoszech lekko. Która po prostu zarzuciła nas tymi przewodnikami w języku angielskim, mapami, zaczęła nam opowiadać, które szlaki przemierzać, jak chodzić po tych górach i tak dalej, nie?
No.
I wszystko za free!
Tak, w ogóle taki cały przewodnik
tak,
gruby, nie?
Gruba książka, wielka mapa taka przecież.
No.
No i wszystko mają za free.
No bo to z dotacji.
No bo nikt nie chodzi im tam po tych górach.
Rzeczywiście.
Ucisz tego wyjca!
Nie wiem co, się wyłączyłam wszystkie dźwięki, a on i tak dzwoni, no.
No.
Ach, no daje znak, że...
Trzeba kończyć.
Trzeba kończyć. A...
Czyli masz tu napisane zdrada?
Tak, tak. Zdrada. Zdrada na wakacjach. Co sądzisz?
Summer wife. O, summer wife.
Kolonijna żona.
Tak.
Dobra, ziomek, bo tak. Dwie rzeczy. Dwie rzeczy. Obiecuję. Tylko dwie. Koszty internetu. Niby w Europie jest tam ten darmowy roaming...
Można się nadziać obecnie.
Można się nadziać. Znaczy po pierwsze, nawet jeśli w Polsce masz internet bez limitu, to za granicą będziesz miał limit
tak.
i na internet komórkowy. A po drugie, jest parę krajów, które nie są w tej strefie. I tutaj trzeba pamiętać o tym wyłączeniu danych komórkowych. Chociażby.
Jest parę krajów, czyli cały świat poza Unią Europejską.
Nie, ale jak w Europie.
W Europie, no ale no. poza Unią.
No,
to jest...
ale nie tylko,
nie.
bo na przykład Szwajcaria...
Ktoś jest w... Szwajcaria nie jest w Unii.
Dobra, ale...
Jeżeli nie, to jest okay. dyrektywa unijna.
No dobrze.
Przypominamy, że Wielka Brytania już nie chce być w Unii, więc lada moment nie będzie tam to obowiązywać.
No.
No.
No to tak, na Szwajcarię trzeba uważać, a przez Szwajcarię się przejeżdża często, więc no, a ja miałam przypał z Serbią. Bo przejeżdżałam autobusem przez Serbię i zapomniałam wyłączyć danych i akurat, mimo że to był środek nocy, nagle moi znajomi zaczęli pisać na Facebooku i wysyłać jakieś zdjęcia i w ogóle na Messengera i nie wiem co się działo, jakaś impreza chyba była i na szczęście się obudziłam i to wyłączyłam i byłam tylko przez 40 minut w tej jakby strefie.
No ale swoje
no,
zapłaciłaś.
No stówki, nie? Za internet.
Bardzo dużo.
No, także ostrzegam, jestem już mądrzejsza. No kurde, bo ten brak roamingu teraz nas uśpił, bo zawsze
tak.
mieliśmy wyłącz roaming,
tak,
pamiętam,
tak.
za granicą, on mnie zaraz złapie i teraz nas uśpił, a coraz więcej jakby pobieramy
ale fajnie było, nie? Fajnie było. 2 lata temu było tak, że te limity były jakieś ogromne, niezależnie od tego, czy się miał na kartę, czy na abonament, to ten limit był bardzo duży, w ogóle się nie wyłączało tych danych komórkowych za granicą w Unii. I w ogóle inny system podróżowania, natomiast teraz...
Ale to wprowadzono dopiero 1,5 roku temu chyba. Może nie całe dwa lata temu. W tamte wakacje dwa lata temu dopiero to wprowadzano.
No ale w tamte wakacje dwa lata temu już z tego korzystaliśmy.
No tak, ale jeszcze się baliśmy.
Baliśmy się na Słowacji, a przecież nie byliśmy w wakacje wtedy nad Como. Tylko już na jesień. Tak. Więc generalnie tak i wtedy był luz bluz. Natomiast teraz trzeba pamiętać, że klienci nie mający abonamentu są traktowani dużo, dużo gorzej. O ile w swoim kraju płacą, czy w Polsce płacę mniej, a mam więcej, jak mam na kartę, no to za granicą ścinają mi ten pakiet i ja tam mam 500 mega, tak? A ty chyba 2,5 giga. Więc no, warto mieć to na względzie.
Warto. No i słyszałam, że już są jakieś apki, które mają za zadanie jakby dawać ci alerty, że zbliżasz się tam do granicy, czy wyłączyć internet, ale nie mają możliwości wyłączenia ci tego, zwłaszcza na Androidzie, ale na iOSie to w ogóle nie będzie możliwe, bo apki nie mają takich dostępów. Ale już ktoś nad tym pracuje. Jakby ja już zaczęłam myśleć nad napisaniem własnej, jak mi przyszedł ten rachunek. I ostatnia rzecz finansowa, Revolut. Revolut to jest karta płatnicza, jakby taka usługa bankowa banku brytyjskiego, UK, który wyrabia karty, czy to wirtualne, czy to fizyczne, wielowalutowe. Takie jakby konto i karta podpięta do takiego konta zarządzanego z poziomu aplikacji z komórki, w której można trzymać bardzo wiele walut i wymieniać jakby...
Je w locie.
W locie tak. W ogóle i świetna sprawa, jeśli ktoś jeździ po świecie i płaci w różnych walutach i nie chce mieć tego bilonu, to jest jakby do pewnego, jakby ten najniższy poziom jest darmowy, więc to jest...
To ja mam taką propozycję, że za tydzień Revolut będzie naszą darmową polecaną rzeczą i omówimy go dokładniej, bo to jest rzecz, która na omawianie zasługuje.
Okej, spoko.
I to jest taki... Musicie zostać z nami.
Zostańcie z nami.
Zostańcie z nami.
Dobra, to tyle wam naszej wiedzy sprzedaliśmy a propos podróżowania głównie w kontekście Europy, ale są też źródła, które będą szersze i powiedzą wam też, jak podróżować po jakby całym świecie. Wspomniana Karolina Ponzo. Tutaj będą też podróże z dzieckiem w ogóle wchodziły w grę, jeśli was taki temat interesuje. Nasi znajomi, którzy są w tej chwili w podróży dookoła świata i słuchają nas z Australii, słuchajcie, takie mamy statystyki, takie nam tutaj słupki skaczą, że na całym świecie nas słuchają. Two Men Do, The Way of M&O. Takiego mają bloga i świetnie opisana Ameryka Południowa, bo już ją praktycznie całą zwiedzili, też Meksyk, Australia w tym momencie, naprawdę dokładny blog. I rzecz jeszcze jedna to jest forum na stronie Fly for Free. Ta strona jest znana z tego, że tam możecie znaleźć tanie oferty lotów, ale mało kto wie, że ona też ma forum podróżnicze i tam właśnie widać, jak wiele Polaków podróżuje po całym świecie na różne sposoby. I jeśli gdziekolwiek jedziecie, no to możecie mieć pewność, że już Polacy tam byli i ktoś już to opisał na tym forum. I ono jest świetnie skatalogowane. I ja w ogóle od tego forum zaczynam planowanie podróży. Bo tam na przykład kwestia transportu jest świetnie opisana, a bardzo często jest to trudno znaleźć na przykład po angielsku w internecie, jak jest jakiś transport w danym miejscu zorganizowany. To te źródła wam podlinkujemy. No i tyle chyba. Chyba po prostu. I co, czy darmowa rzecz jakakolwiek dzisiaj będzie?
To, co wymieniłaś, uważam, że należy uznać za darmową rzecz, gdyż i tak jesteśmy już znacznie powyżej progu czasowego, więc ja szczególnie polecam tego bloga podróżniczego, o którym wspominałaś. Two Men Do.
Bo ona naprawdę tam jest.
Potem komentuje.
I tak, oni nas słuchają i w ogóle no.
Tak, pozdrawiamy.
Słuchajcie, no podróżujcie na własnych zasadach. Jeśli macie ochotę na all inclusive, to my nie hejtujemy.
Właśnie
nie?
Bartek, jakby spoko, nie? Jakby nie, jesteśmy nawet cool,
trochę
możesz sobie jeździć na all inclusive.
Trochę zazdrościmy, no nas nie stać na przykład, ale...
Tak wyszło z tego odcinka bardzo, jak nas nie stać. Nie oszczędzajcie pieniędzy.
No właśnie, nie? Ale w ogóle mi tutaj w ciekawą polemikę ze mną wchodziłeś, bo jesteśmy mocno oszczędzający w wielu kwestiach. Ja to jestem w ogóle z kompa jak nie wiem co. i dlatego tam wyszukuję. A może tym autobusem? Ten autobus jest w promocji. Pojedziemy 5 minut dłużej naokoło, ale...
Tak, 5 minut dłużej naokoło. To jest właśnie problem. Jakby to było 5 minut dłużej naokoło, to by był luz.
No nie słuchajcie go. On się nie zna. Ja wam mówię jako doświadczona podróżniczka. Niektórych rzeczy trzeba się strzec, ale najważniejsze, żeby się nie zadręczać po fakcie. No trudno, no tam będziecie spłacać te długi przez parę lat, no ale byliście na wakacjach.
Ej, no ja słyszałem o takich osobach, które po prostu wyrabiają sobie kartę kredytową na wakacje i potem się martwią, jak już wrócą.
Jest to też jakiś sposób. No, natomiast no, ja preferuję jednak uprzednie planowanie i kontrolę jako taką. Już umiem już troszeczkę odpuścić, ale takie te najważniejsze filary mam pod kontrolą.
Tak. Warto jechać na wakacje nie z samymi centusiami. Warto jest, jak jedziecie grupą i jest jakaś jedna osoba ogarniająca, która jest bardzo oszczędna, to dobrze jest zawiązać sojusz ludzi troszkę mniej oszczędnych.
Żeby ją
troszkę kontrować. Nie, bo to jest bardzo fajne, że ludzie oszczędzają i w ogóle, tylko czasem do przesady. Dobra. Ja obiecałem aplikację Żabki, ale już jest naprawdę strasznie długo, więc aplikacja Żabki też będzie w następnym odcinku. A jest super w ogóle ta aplikacja Żabki. Jestem wielkim fanem. Więc zostańcie z nami. Do usłyszenia. Żegnają się ze studia w Warszawie
Dorota Wojtasiuk, podróżniczka
oraz Robert Jakub Rożen, turysta.
Pa, pa.